Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do nowej ewangelizacji poprzez duszpasterstwo w sanktuariach zachęca Kongregacja do spraw duchowieństwa.
Stolica Apostolska przekazała kolejną kwotę na pomoc głodującej Afryce.
Kościół w Brazylii alarmuje w sprawie korupcji w administracji państwowej.
12 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Roli sanktuariów w dziele nowej ewangelizacji poświęcony jest list skierowany do ich kustoszy przez kierownictwo Kongregacji do spraw duchowieństwa. Autorzy wskazują na sanktuaria jako na wciąż skuteczne narzędzie powstrzymywania sekularyzacji i szerzenia praktyk religijnych. Są to bowiem szczególne miejsca, gdzie człowiek może doświadczyć miłości i obecności Boga. Otacza je również pobożność ludowa, która jednak, jak się zaznacza, nie powinna przyćmiewać Słowa Bożego, będącego podstawowym źródłem modlitewnej inspiracji.
Kolejnym elementem, na który wskazuje Kongregacja do spraw duchowieństwa w kontekście działalności sanktuariów, jest sakrament pokuty. Zachęca się kustoszy do dbania o ten wymiar duszpasterstwa także w zakresie praktycznym, jak odpowiednie przygotowanie konfesjonałów czy dobór spowiedników.
W liście podkreśla się ponadto centralne miejsce Eucharystii w kulcie sprawowanym w katolickich sanktuariach. Tu także kongregacja nie szczędzi szczegółowych uwag dotyczących przygotowania miejsca celebracji oraz samej formy sprawowania liturgii. Ostrzega przy tym przed pokusą dowolności, która dezorientuje wiernych uczestniczących we mszy. Jak zaznacza prefekt Kongregacji do spraw duchowieństwa, kardynał Mauro Piacenza, wydany właśnie dokument wpisuje się w nurt nowej ewangelizacji.
Chcieliśmy zwrócić uwagę na te miejsca, które Paweł VI nazywał klinikami ducha, ponieważ w okresie intensywnej sekularyzacji sanktuaria może bardziej niż kiedykolwiek pełnią swoją rolę. Trafiają tam bowiem ludzie, którzy zwyczajnie rzadko czy wręcz w ogóle do kościoła nie chodzą, a znajdując się na wycieczce, podziwiając sztukę czy z jakichś innych powodów, wchodzą do sanktuarium. Dlatego należałoby dla nich powiązać różnorodne elementy pomocne w spotkaniu z Bogiem. Ważne jest tu także ponowne docenienie pobożności ludowej, niegdyś traktowanej z przymrużeniem oka przez tzw. intelektualistów. Obecnie na nowo bada się fenomen pobożności ludowej i to nie bez szacunku, bowiem jest to wielkie bogactwo. Byłoby poważnym duszpasterskim błędem pomijanie czy niedocenianie tego zjawiska.
Stolica Apostolska wciąż wspiera głodującą ludność Afryki. Wczoraj na ten cel przekazano z Watykanu kolejne pieniądze. Sekretarz papieskiej Rady Corunum nie ujawnił, o jaką tym razem kwotę chodzi, podkreślił jednak, że mowa jest o znaczącej pomocy. Wcześniej na pomoc Afryce Benedykt XVI przekazał za pomocą watykańskiej Caritas kilkadziesiąt tysięcy euro.
Ksiądz Giovanni Pietro D'Altozzo podkreślił, że Stolica Apostolska współpracuje z Caritas Internationalis oraz mniejszymi organizacjami kościelnymi działającymi w krajach dotkniętych tragedią suszy. Wskazał, że dotychczas fundusze przeznaczane są głównie na pomoc natychmiastową w postaci wody, żywności i lekarstw. Zaapelował jednocześnie, by z uwagą śledzić to, co dzieje się na Czarnym Lądzie i nie dopuścić, by kolejna afrykańska tragedia uległa stopniowemu zapomnieniu. Kryzys na rynkach walutowych już przysłonił dramat Afryki, zauważył sekretarz Corunum.
Tymczasem z Afryki docierają wciąż niepokojące wieści. Pracownicy organizacji humanitarnych alarmują, że sytuacja w krajach rogu Afryki Wschodniej ulega ciągłemu pogorszeniu. Szczególnie dramatyczna jest na południu Somalii, gdzie z powodu rebelii wciąż nie można otworzyć korytarzy humanitarnych. Najwięcej ofiar śmiertelnych jest wśród dzieci, kobiet i ludzi starszych, stąd wiele projektów pomocowych kierowanych jest właśnie do tych osób. Organizacje apelują też o dalszą zbiórkę funduszy pomocowych, ponieważ środków wciąż brakuje. Caritas Polska w najbliższą niedzielę przeprowadzi krajową zbiórkę na rzecz głodujących w Afryce.
Tymczasem 500 tysięcy euro na pomoc Afryce przekazała już hiszpańska katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas. Z tych funduszy wsparcie otrzymają głównie głodujący w Somalii, Kenii i Etiopii.
Kolejna pomoc Manos Unides skierowana jest do wschodniej części Etiopii. Znajdują się tutaj cztery obozy dla uchodźców z pobliskiej Somalii, dotkniętej suszą, głodem i wojną. Pracujący w tym regionie Salezjanie apelują o pomoc, aby zapewnić przez 6 miesięcy wodę dla 20 tysięcy osób i żywność przez miesiąc dla 10 tysięcy. Z kolei w Somalii, gdzie ponad 3 miliony osób jest zagrożonych śmiercią głodową, pomoc obejmuje region Afgoje. 200 rodzin otrzyma środki na budowę domu, ziemię i ziarno kukurydzy na zasiew. Z kolei w Kenii pomoc otrzyma diecezja Garissa, która leży w pobliżu obozu dla uchodźców Dadaab. Każdego dnia przebywa tutaj ponad 1300 osób, głównie z Somalii, uciekając przed głodem i suszą. Pomoc polega na zapewnieniu żywności dla 200 rodzin przez 3 miesiące, benzyny oraz środków do upraw rolnych. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
www.radiowatikana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
Sąd Najwyższy w Kijowie przestrzegł ukraińskich zwierzchników religijnych przed występowaniem w obronie Julii Tymoszenko. Ich oświadczenia mogą zostać uznane za naruszanie niezawisłości władzy sądowniczej, powiedział przedstawiciel Trybunału Oleh Krypun. Wskazał przy tym na wysoki autorytet społecznych chrześcijańskich hierarchów. Ich stanowisko może mieć zatem realny wpływ na nastroje społeczne, dodał sędzia. W ostatnich dniach przeciwko aresztowaniu byłej premier wystąpili zwierzchnicy różnych kościołów, w tym katolickiego obu obrządków. Zwracali oni uwagę, że zastosowanie tak surowych środków wobec Tymoszenko może naruszyć rozwój demokracji w kraju oraz wizerunek Ukrainy za granicą.
Łamanie sumień i przedkładanie ideologii śmierci nad dobro wspólne, tak Kościół w Stanach Zjednoczonych komentuje projekt Departamentu Zdrowia promujący bezpłatny dostęp do leków aborcyjnych i sterylizacji. Dyskusja na temat lansowanych przez administrację Baracka Obamy zmian prawa trwa w USA od kilku tygodni. Jest ona tym bardziej ważna, że reformy miałyby dotknąć także kościelne instytucje ochrony zdrowia. Projekt jest niebezpieczny, ponieważ sprzeciw sumienia mógłby obowiązywać katolika tylko wobec innego katolika, a nie mógłby być zastosowany w stosunku do ludzi o innych poglądach. Podkreślił w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Daniel Di Nardo, przewodniczący Komisji Amerykańskiego Episkopatu do spraw obrony życia.
Martwi to nas i sprzeciwiamy się tym zmianom. Pracodawcy oraz pracownicy kościelnych placówek medycznych muszą mieć zagwarantowane prawo sprzeciwu sumienia. Jesteśmy też przekonani, że rozporządzenia w tak ważnej materii powinny być wypracowane przez ważniejszą instytucję niż departament, a pracami legislacyjnymi w tym temacie powinien zająć się Kongres. Widzimy, jak bardzo proponowane zmiany są przeciwko życiu. Wielu, jeśli nie większość Amerykanów, na pewno nie postrzega aborcji jako czegoś zdrowotnego czy terapeutycznego dla nikogo, a już w szczególności nie dla nienarodzonych dzieci.
Projekt amerykańskiego Departamentu Zdrowia rekomenduje, by obowiązkowe ubezpieczenia pokrywały chirurgiczną sterylizację i aborcję, środki antykoncepcyjne, a także doradztwo dotyczące tzw. możliwości reprodukcyjnych kobiety.
O zaufanie i dialog zaapelowali do obu stron konfliktu społecznego w Chile tamtejsi biskupi. Od wielu tygodni trwają tam protesty i strajki nauczycieli, uczniów i studentów. Ich uczestnicy żądają większych nakładów państwowych na edukację, która w znacznej mierze pozostaje na garnuszku niedofinansowanych gmin. Rządowe propozycje reform zostały uznane za niewystarczające, a strajkujący odrzucili mediację kościoła. Kilkakrotnie doszło do ulicznych starć między protestującą młodzieżą a policją.
Chilijscy biskupi przypomnieli w liście o prawie rodziców do wychowania własnych dzieci w zgodzie z wyznawanymi przez siebie wartościami oraz o potrzebie dania młodym równych szans edukacyjnych. Zaznaczono przy tym, że utrzymanie i rozwój demokratycznego państwa zależy od wysiłku wszystkich. Stąd ważne jest, by w przypadku konfliktów społecznych nie pogłębiać różnic politycznych i ideowych, lecz wspólnie szukać rozwiązań dla dobra wspólnego ojczyzny. Kraj nie może się rozwijać pod presją ulicy czy pośród policyjnych represji, czytamy w komunikacie Episkopatu Chile. Dialog jest kluczem do oceny postulatów i propozycji, do przywrócenia zaufania oraz przygotowania terenu pod porozumienie.
Kościół w Brazylii wyraził zaniepokojenie z powodu doniesień o rosnącej korupcji w administracji publicznej. Rada Duszpasterska Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii wydała w związku z tym specjalną notę na temat etyki i przejrzystości w życiu publicznym.
W zaprezentowanej nocie etyka i przejrzystość Pasterzy tutejszego kościoła wyrażają swoje zaniepokojenie z powodu publikacji medialnych o korupcji występującej w administracji państwowej. Przypominają podstawy etyczne wymagające wyjaśnienia faktów i ukarania winnych. Według hierarchów wyjawione przez media w tych dniach przypadki korupcji tworzą klimat rozterki wewnętrznej, niepewności i oburzenia. Wydawanie na łup dobra wspólnego jest zbrodnią wołającą do nieba, bo jest działaniem na szkodę przede wszystkim biednych, podkreślają z naciskiem biskupi we wczorajszej nocie. Ponadto hierarchowie stwierdzają, że fakty wskazują na potrzebę udoskonalenia demokracji. Może się to stać za pośrednictwem przejrzystej administracji i głębokiej reformy politycznej. Nota kończy się zawierzeniem Matce Boskiej za Aparecida, by Brazylijczycy budowali sprawiedliwość i pokój w kraju w harmonii i nadziei. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego księdzisław Malczewski Chrystusowiec.
Przy okazji trwającego w Kolumbii Krajowego Kongresu Pojednania powraca tam w debacie publicznej sprawa ewentualnej roli Kościoła w dialogu ze zbrojnymi ugrupowaniami oraz ich demilitaryzacji. Temat jest tym bardziej aktualny, że władze Kolumbii stosują wciąż twardą politykę zwalczania rebelii, a Kościół w wielu miejscach działa na pograniczu obszarów kontrolowanych przez rząd, czy wręcz na terenach, gdzie działają partyzanci. Episkopat wielokrotnie sugerował potrzebę opracowania programu, który umożliwiłby byłym członkom takich ugrupowań jak Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii czy Armia Wyzwolenia Narodowego złożenie broni i reintegrację społeczną. Chodzi zwłaszcza o osoby nieletnie, które w szeregach rebeliantów znalazły się przypadkiem.
Kościół nie odrzuca także możliwości mediacji w rozmowach przywódców partyzanckich z władzami. Wiadomo przy tym, że na szczeblu lokalnym istnieją kontakty, dzięki którym wielu zakładników przetrzymywanych przez rebeliantów odzyskało wolność. Jak jednak zapewnił sekretarz generalny kolumbijskiego episkopatu, żadne uzgodnienia nie będą dokonywane bez zgody prezydenta Juana Manuela Santosa. Zaś warunkiem stawianym przez głowę państwa jest właśnie wykluczenie z konfliktu osób nieletnich oraz zwolnienie wszystkich zakładników.
Kolejne tysiące pieszych pielgrzymów docierają na Jasną Górę. Dziś wejdzie w sumie 7 dużych kompanii, w tym grupa kaszubska, która pokonuje do Częstochowy najdłuższą trasę, wyruszając aż z Helu. Wśród grup są te tradycyjne, ale i te mniej typowe, jak nauczycielskie warsztaty w drodze, czy pielgrzymka młodzieży różnych dróg księdza Szpaka.
61 pedagogów przyszło z Zielonej Góry, ucząc się w drodze, jak budować relacje między szkołą, rodziną i parafią.
Na warsztatach w drodze jestem po raz 11. Na co dzień jestem dyrektorem ogólnokształcącej szkoły muzycznej w Łodzi. Jest to moim zdaniem nietypowa forma, ale dla nauczycieli wspaniała, bo możemy też wymieniać doświadczenia, zawierać przyjaźnie, no i prosić siebie nawzajem o modlitwę.
W pielgrzymce sandomierskiej sporo było dzieci, które podczas rekolekcji poznawały potrzeby misyjne kościoła.
Przyszłam z pierwszą pielgrzymką ze Stalowej Woli. Modliliśmy się w drodze za misjonarzy i za dzieci na misjach, które bardzo potrzebują naszej pomocy.
Wraz z pielgrzymką sandomierską na Jasną Górę dotarł biskup pomocniczy Edward Frankowski, który wybrał się w drogę w roku złotego jubileuszu kapłaństwa. Jubileusz przeżywają także Kaszubi, którzy wyruszyli już po raz 30 i z tej racji wydłużyli swoją pielgrzymkę do sanktuarium w Lewoczy na Słowacji. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.